Przypomnijmy sobie króciutko myśli z poprzedniego rozważania. Jesteśmy na początku kazania na górze. Zaczęliśmy omawiać błogosławieństwa i ostatnio rozważaliśmy drugie błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I pierwsza myśl, jaka wtedy zabrzmiała w środę, to to, że typowy smutek w tym świecie to jest siła destrukcyjna. Smutek niszczy wielu ludzi. Smutek jest wyrazem ich rozpaczy często, beznadziejności, apatii, załamania, depresji itd. I taki smutek to zły smutek. To smutek na śmierć. To smutek, który niczego dobrego w życie człowieka nie wnosi. Ale mówiliśmy też, że nie mniej szkodliwy jest taki pęd do wesołości, żeby nie powiedzieć owczy pęd, że gdy na siłę próbujemy się rozweselić, dusza jest smutna z jakiegoś powodu, a my próbujemy się na siłę wprowadzać w dobry nastrój. I to dotyczy także chrześcijan, zresztą nie nasza sprawa, co robi świat, ważne, co my robimy. I bywa nieraz tak, że przychodzi na nas taka chwila refleksji nad swoim życiem i tak dalej, ale inni mówią, no coś taki bracie smutny, no coś cię bracie i siostra z nadzieją staje, mówi, co wy tacy smutni, uśmiechnijcie się, weselmy się, uśmiechnijcie się, co wy tacy smutni, no powinniśmy i piosenki proszę dobierać takie, żeby było wesoło, żeby było radośnie, bo zbór musi być radosny, wesoły, każdy wierzący musi być wesoły. Radość Panu, to jest jedno, mówiliśmy, ale nie jest dobrze, jak jest w nas taka myśl, że koniecznie muszę być cały czas uchachany, taki jowialny, radosny, bez przerwy, coś dowcipkujący, tak, bo to jest czasem forma zagłuszenia pewnego procesu, który Duch Święty w naszym życiu rozpoczął i jest źle, gdy ktoś jest smutny, bo zrobił coś nie tak, bo Duch Święty go nawiedził, jak mogłeś to zrobić, jest smutny, a inni na siłę chcą, żebyś ty był wesoły. To nie jest dobre. Słowo Boże podkreśla, mówiliśmy, wyższość faktycznie smutku nad tą jowialnością, nad tą wesołością. Lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady, mówi Słowo Boże. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Po czwarte powiedzieliśmy, że jest taki rodzaj smutku, który przynosi błogosławioną korzyść w naszym życiu, które oznacza, że Bóg tak naprawdę wtedy nam błogosławi, gdy coś takiego na nas przychodzi. I mówiliśmy o tych rodzajach błogosławionego smutku, że to jest smutek z powodu własnych grzechów, smutek z powodu grzechów innych ludzi, smutek współczucia, że komuś się dzieje źle, że ktoś cierpi, że komuś się tragedia wydarzyła. Smutek też wreszcie z powodu duchowego niezrozumienia i oddzielenia, że wielu ludzi chodzi w ciemności, że mają zakryte oczy, że nie znają Pana, że jesteśmy tacy na tym świecie, no jednak odosobnieni, często izolowani. I kończąc mówiliśmy, że kto potrafi się zasmucić nad własnym grzechem albo nad grzechem innych, kogo ogarnia smutek współczucia, że innym ludziom dzieje się źle, że tylu grzeszników idzie na zagładę, kto, kogo smuci duchowy stan świata, kto się smuci z powodu niewiary, jaka go nas otacza, ten jest błogosławiony, mówił Pan Jezus. To jest błogosławiony stan. Dlaczego? Bo faktycznie reprezentuje Boga na tej ziemi. Bo właśnie Bóg ma takie uczucia, gdy patrzy na grzech, gdy patrzy na ten świat, takie właśnie ma uczucia. No i jest ta wspaniała obietnica, że taki ktoś będzie pocieszony. Jesteśmy więc na zboczu wzgórza, tuż nad Jeziorem Galilejskim, gdzie Pan Jezus wygłaszał kazanie na górze. I oto następne Jego słowa z tego kazania. Błogosławieni, albowiem oni posiądą ziemię. Właśnie pieśń, którą śpiewaliśmy, zauważyliście o cichości, o wyciszeniu. Jaka głęboka pieśń, ile tam tej mądrości, jak czasem tego brakuje w naszym życiu. Cichość oczywiście w powszechnym odczuciu to nic pozytywnego. To najczęściej stan nieśmiałości, nieporadności, słabości. I taki ktoś się nie odezwie, no bo stremowany, bo się boi odezwać i tak. Tak w tym świecie jest. Też taki cichy, to taki, o, taki popychajło, nie? Czy jak to się tam mówi poprawnie. Ale to na pewno nie ktoś, kto ma jakąś wartość społeczną, ktoś, kto taki jest cichy. O co więc Panu Jezusowi chodzi w tym błogosławieństwie? To dzisiaj taka nasza zagwozdka, taka lekcja, którą spróbujemy wspólnie razem przerobić. W innym przekładzie, dosłownie w grecko-polskim, tym dosłownym przekładzie jest napisane: szczęśliwi łagodni, bo oni odziedziczą ziemię. A w przekładzie czterech, wiecie, kto to jest przekład czterech, w ubiegłą środę tłumaczyłem, błogosławieni cisi, albowiem oni będą dziedziczyć ziemię. I żebyśmy zrozumieli, o co chodzi Panu Jezusowi w tych słowach, w tym błogosławieniu stanu serca, stanu duszy, który nazywamy tu w tym przekładzie cichością, potrzebujemy spojrzeć do Nowego Testamentu i przyjrzeć się miejscom w Nowym Testamencie, gdzie występuje właśnie to słowo greckie praus, co znaczy łagodny, miły, delikatny, uprzejmy, skromny. Zobaczymy, bo najlepiej jest wyjaśniać pismo pismem, no nie? To chyba jest zrozumiałe. Nie chodzi nam tutaj, żeby jakiś gościu nam opowiedział, co on myśli na temat danego fragmentu i co on uważa, jak on to interpretuje. Lepiej jest, żebyśmy samą Biblią posługiwali się i szukali właściwego, głębokiego zrozumienia danego miejsca. I tak właśnie teraz zrobimy, że samo Pismo nam poszerzy rozumienie tego, czym jest ten stan cichości. Pierwsze miejsce to pierwszy list Piotra, 3:3-4. Ozdobą waszą, czyli do tych, co się zdobić chcą. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego, i tu jest to praus, cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. A więc mamy tutaj pouczenie dla kobiet, dla wierzących kobiet, nie mówimy tutaj o kobietach, i to jest, tego pouczenia nie należy cytować dla ludzi niewierzących. Jak spotkasz kobietę, która jest niewierząca, obwieszona klejnotami i tak dalej, nie ma sensu jej mówić tego: ozdobą twoją, kobieto, koleżanko, czy tam niech nie będzie to, czy tamto, tylko cichy, łagodny i tak. To nie jest dla takich ludzi. Najpierw trzeba się narodzić na nowo, najpierw trzeba uwierzyć w Jezusa, żeby tego rodzaju pouczenie miało jakiekolwiek znaczenie dla takiej osoby. Rozumiemy to, czy nie? Biblia nie jest do moralizowania, do jakiegoś takiego pouczania, tylko Biblia jest Słowem Bożym skierowanym do tych, którzy uwierzyli. Więc jest tutaj bardzo ważna lekcja dla wierzących kobiet. Nawet jeśli żyją w otoczeniu z różnych strojnisi, które tam się co chwila tego, wierząca kobieta ma wspaniałą lekcję, że to, co ma wartość przed Bogiem, to, co jest miłe przed Bogiem, to jest właśnie ten duch cichy, cichy, łagodny, cichy duch. To jest ładne w oczach Bożych. A jak wygląda kobieta, która się wystroi, tylko pięknie wygląda, a jak mąż tylko coś tam powie, jak mu wy tego, powie ty, albo jak na ulicy coś, albo w pracy, jak wygląda, to smutnie wygląda. Jednak jest tutaj właśnie świadectwo, że przeciwnością niejako tej zewnętrznej strojności jest cichy, łagodny duch, który ma wartość przed Bogiem. I chyba nie potrzeba tu za bardzo tłumaczyć, o jaką postawę kobiety chodzi. To nie chodzi o to, żeby ona nic nigdy nie powiedziała. No nic, ona nic nie mówi, to ma cichego ducha. To niekoniecznie. Ta czasem milczenie kobiety jest takim wrzaskiem, jest takim krzykiem w uszach męża i otoczenia, i dzieci, i rodziny, że lepiej Lepiej, żebyś się już odezwała. Cisza czasem jest strasznie głośna. Tu chodzi o taką postawę, zresztą dojdziemy tutaj za chwilę w wyniku tego całego rozważania, o co naprawdę chodzi w tej cichości. Drugie miejsce. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian 4:21. To postawa duszpasterska, mile widziana u człowieka, który usługuje innym w imieniu Chrystusa. Apostoł Paweł, pisząc list w sytuacji, gdy trzeba było tych wierzących napominać, bo tam zrobili coś źle, nie będziemy wnikać co, ale apostoł ich ostrzega listem. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Czyli właśnie z tą cichością, tym praus. Czego chcecie? I to jest pytanie retoryczne oczywiście. Apostoł Paweł wie, że oni nie chcą, żeby Paweł do nich przyszedł z rózgą. Przepraszam, kto chciałby, żeby do niego ktoś przyszedł z rózgą? Jeśli dziecko zrobiło coś źle, to prawnie siedzi w pokoju jakąś podmiotą i czeka, ach, żeby mamusia przyszła z rózgą. Tak bym chciała, żeby przyszła z rózgą. Albo jak coś w pracy sknoci, no bym chciał, żeby przyszedł i mnie w ogóle tam nagany mi udzielił, zabrał mi premię i jeszcze wyrzucił z pracy. Tego chcemy? No nie. Apostoł Paweł mówi, przecież wiadomo, żebyście chcieli, żebym przyszedł do was jak nie z rózgą, ale z miłością i w duchu łagodności. Widzimy to przeciwieństwo, nie? Czyli, że w sytuacji, nawet gdy no, zrobimy coś nie tak, to niekoniecznie trzeba zaraz właśnie przyjmować postawę karania, ale odwrotną, czyli duch łagodności i miłości. Następne miejsce na ten sam temat. Ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko jestem ponoć śmiały wobec was. Proszę was wtedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Ważne są tutaj dla nas dzisiaj te pierwsze słowa. Napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Czyli apostoł Paweł w tym napominaniu, jak już wcześniej zasygnalizował, chce się kierować nie swoimi emocjami, nie tym, co by tam zrobił z nim, jakby ich wziął za twarz, jak nachemiarz, by ich wytargał za włosy, czy tam coś, nie? Żeby się ocknęli, żeby się nawrócili. Tylko on przyjmuje postawę, pamięta o tym, że mistrz, że Jezus miał tę postawę cichości i łagodności. I on z jednej strony przecież poruszony ich grzechem, poruszony ich złą postawą, jednak panuje nad emocjami i napomina ich właśnie przez cichość i łagodność Chrystusową. To ważna wskazówka, czym jest ta cichość, o której mówił Pan Jezus w kazaniu na górze. Następnie pierwszy list do Tymoteusza 6:11. To już jest wezwanie niejako do innych duszpasterzy. Paweł najpierw sam o sobie mówił, jak się odnosi, jak reaguje jako duszpasterz, jak stosuje w swoim życiu tę postawę cichości. A teraz wzywa młodego sługę Bożego, Tymoteusza, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a tam jest wcześniej czego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, praus, łagodność, cichość. Zabiegaj o to. Apostoł Paweł wzywa młodego człowieka. To ważna wskazówka. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w życiu tak jest. I w służbie Bożej, i w relacjach w rodzinie, i w każdej dziedzinie życia, że gdy napotykamy na różne przeciwności, no i wszyscy jesteśmy no, z krwi i kości i budzą się w nas różne emocje. I nie jest to tak, że jak się ktoś narodził na nowo, to po prostu jakby ma z marszu to, że jest łagodny jak baranek. Nie. Mamy w sobie różne emocje i one nieraz, jeżeli tylko zaniedbamy sprawę, jeżeli przestaniemy zabiegać o to, no to mogą tak wybuchnąć, że potem cała służba Boża i nasz wewnętrzny stan jest zanieczyszczony i inni są zdezorientowani, że to wierzący człowiek tak się do mnie odniósł, wierząca i tak się rozdarła na mnie, tak się, jak mogła, to jest chrześcijanka, ona te, no to jest po prostu antyświadectwo. I dlatego też tutaj jest powiedziane, ty człowiecze Boży, unikaj tamtych złych rzeczy, ale bądź aktywny, a nie poddawaj się emocjom, nie poddawaj się fali, nie poddawaj się atmosferze chwili, tylko zabiegaj, zabiegaj. W tym słowie jest pewna dynamika. Trzeba się o to postarać. Trzeba sobie po prostu zawiązać język na supeł czasem. Trzeba z czasem zagryźć zęby, nie pozwolić, nie wypuścić. Bramkę zamknąć i niech język siedzi. Nie wolno go wypuścić. Trzeba mieć pod kontrolą. Zabiegaj o tę łagodność, cichość. Praus to jest w naszym przykładzie jest łagodność, ale chodzi o to samo słowo, o którym mówił Jezus w kazaniu, błogosławieni cisi. Dalej jeszcze mamy do tego samego Tymoteusza, ale w drugim liście, w drugim rozdziale, 24 wersecie, ogólniejsze pouczenie o sługach pańskich. Chcemy być sługami pańskimi? Każdy z nas ma w sobie jakieś takie marzenie, żeby być nazwanym, uznanym za sługę Bożego, za służebnicę pańską. A sługa pański nie powinien się wdawać w spory. No jak się nie spierać o dobrą sprawę, aż mnie podgrzewa, żeby się powalczyć o to. Jak można popuścić tak? No głupoty mówią, nie? No nie mogę, nie mogę. A sługa pański nie powinien się wdawać w spory. No to się zgodzić, że ta kobieta takie rzeczy mówi? Zgodzić, że ten chłop takie rzeczy mówi? No jak się zgodzić na to? To głupoty. Nie powinien się wdawać w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnobrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Napominający z łagodnością krnobrnych. Krnobrny, jak się pojawia na naszym horyzoncie, to aż się chce go wdeptać w ziemię, no nie? Taka się pojawi, się stawia krnobrny, to ktoś, kogo trzeba... Budzi się coś takiego w nas? Oczywiście, że się budzi. I właśnie tutaj jest wielka lekcja, że sługa Boży, jeśli nam się marzy być sługami Bożymi, to mamy napominać z tą właśnie praus łagodnością krnobrnych. Mało tego, gdy święty Paweł w liście do Galacjan przedstawia w natchnieniu Ducha Świętego owoc Ducha, to akurat bardzo dobrze znamy. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność. To jest to. To jest to. Błogosławieni cisi. Owocem Ducha jest łagodność, praus. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czyli, że mamy tutaj też wyraźnie wskazanie, że pracą Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka napełnionego Duchem Świętym jest właśnie między innymi oczywiście jako integralna część owocu Ducha łagodność, cichość. Kto zaczął chodzić w Duchu Świętym, to nawet jeśli przedtem był nie wiem jakim krzykaczem, to z upływem lat cichnie. Staje się coraz bardziej łagodny. Był nerwusem, z upływem czasu zaczyna się robić innym człowiekiem, bo owocem Ducha jest łagodność. No więc ile tego owocu w nas już widać? Jak tam nasze ostatnie rozmowy? Oczywiście nie takie, jak nam podali herbatkę taką uspokajającą. Tylko rozmowy, jak nam ktoś ciśnienie podniósł. Nie? Owocem Ducha jest między innymi łagodność. Następnie chciałbym przybliżyć jeszcze chwilę list do Efezjan. Takie uniwersalne wezwanie do cichości skierowane do wszystkich wierzących. Napominam was wtedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze z wszelką pokorą i łagodnością, łagodnością, cichością, praus, tu jest to słowo, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Wzywam was wszystkich, bo tak przystoi na powołanie wasze, bo to jest wola Boża, bo to jest charakter Chrystusa, bo to jest wzorzec, który nas wszystkich obowiązuje, że mamy z wszelką cichością, innych rzeczach już nie mówię, cierpliwością i tak dalej, znosić jedni drugich w miłości. Następne miejsce, z kolei do zboru w Kolosach. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, łagodność, praus, cichość i cierpliwość. W to się przyobleczcie jako wybrani Boży. I jeszcze jedno miejsce, do Tytusa, 3 rozdział. Przypominaj im, czyli wierzącym, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność, praus, wszystkim ludziom. Czyli, że ostatecznie wierzący człowiek, gdzie nie pójdzie, i między sobą, żeśmy czytali, że między sobą mamy tę łagodność, i jak pójdzie na ulicę, jak gdziekolwiek pójdzie, wszędzie ma mieć w sobie tę postawę cichości, praus. Ale na czym polega ta cichość? Czy to znaczy, że wierzący po prostu ma być już taki cichy i w zborze cichutki? No bo to realizujemy najczęściej. Nie tutaj przyjdziemy cichutko, głośno się nie wypowiadamy, nie modlimy się głośno, żeby nie tego, cichutko. No nie wiem, jak tam w domku, jak tam może troszkę inaczej jest w domku. No, na ulicy różnie zależy, czy czasem nasz interes nie jest naruszony, czy jaka krzywda się nam nie dzieje. Czy to o to chodzi? No już wiemy, z tych tekstów wiemy, że nie o to chodzi. Że nie chodzi o to, żeby być takim całkowicie niemym, cichym. Istotą tego stanu praus, tej cichości, po pierwsze, jest samoopanowanie. Bardzo to jasno wynikało z tych wcześniejszych tekstów. Że człowiek, który ma w sobie tę cechę cichości, jest po prostu zawsze taki, jak być powinien. To jest taki jakby pośredni stan między gniewem, no bo różne rzeczy nas oburzają, nie? I to nie zawsze jest taki gniew zły, ale nawet świętym gniewem się potrafimy unieść, nie? Więc to jest taki stan pomiędzy takim skrajnym gniewem, takim zapalczywością taką, nawet gorliwością świętą tak zwaną, a taką zupełną cichością. Taki człowiek, który gniewa się tylko wtedy, kiedy trzeba się naprawdę zagniewać i wyrazić ten gniew, ale się nie gniewa jak jakiś furiata, z byle powodu się gniewa, tylko panuje nad swoimi emocjami. To po pierwsze, o to chodzi w tej cichości. Po drugie, w tej cichości chodzi o taką stałą świadomość naszych ograniczeń. Tego, że jestem jednak niedoskonały, że w pokorze uznaję moją słabość, moje niedostatki, ignorancję, moje niedouczenie, że nie jestem, że nie pozjadałem wszystkich rozumów, że nie wiem najlepiej, że nie jestem najlepszy i tak dalej. To jest taki stan takiej pokory. O Mojżeszu czytamy w Słowie Bożym, w 4 Mojżeszowej 12:3. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. A więc Mojżesz miał właśnie taką cechę, był skromny, ale czy to był po prostu jakiś taka sierota, on nie wiedział, co ma robić, nie wiedział, co, tak po cichu siedział w kącie? Nie, to był jeden z największych przywódców wszystkich czasów. To był człowiek, który wiedział, czego chce, który prowadził Izrael, który wstawiał się za nimi, który do dzisiaj jest wzorem, wielki prawodawca. A jednocześnie przeczytaliśmy o nim, że on miał taką cechę, że był najskromniejszym ze wszystkich ludzi. to coś nam mówi właśnie o tej prawdziwej cichości. Że cichość to nie znaczy, że się nigdy nie odezwał, że nie zajął stanowiska, że nie wziął laski do ręki. Wziął, nieraz wziął, ale miał zawsze tę świadomość, że zależy od Boga. W tej cichości najlepiej zaświeci nam sam nasz Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Mateusza 11:29 czytamy: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Sam Pan Jezus jest tutaj dla nas, jawi się nam jako wzór cichości, tej prawdziwej cichości, o której mówił w błogosławieństwie na górze. Jaki był Pan Jezus? No przecież już to nawet nie trzeba mówić. Od razu Duch Święty nam ten obraz Jezusa maluje, Ewangelie nam go przedstawiają. On idzie, on mówi, on czasem mówi: biada wam, plemię żmijowe. Patrzy z gniewem, z miłością. Nie jest jednostronny, nie jest jakiś skrajny w jednej postawie. Bierze bić czasem i wypędza ludzi z dziedzińca świątyni. Jest tak. A jednocześnie mówi o sobie, a Jezus mówi prawdę, że On jest cichy i pokornego serca. Tego się mamy od Niego uczyć. A więc już tutaj dobrze widać, idealnie widać, że nie chodzi tutaj o taką postawę, że się nie odezwę, że ja nie wiem, przepraszam, że żyję, nic nie wiem, ja cichutko, ja bym chciał w kąciku, proszę mnie nie pytać, proszę mnie... Nie, to nie o taką postawę chodzi. W proroku Zachariaszu w 9 rozdziale to widzimy, to jest cytat, który Pana Jezusa dotyczy. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Zachariasza 9:9, proroctwo o Jezusie, który, jak wiemy, wjechał do Jerozolimy na tym źrebięciu oślicy i to jest powiedziane, a to się stało, żeby się spełniło, co było powiedziane przez proroka, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na oślęciu. Więc ta cecha w Jezusie została zapowiedziana już przez proroków i zrealizowana w przypadku Jezusa w jego życiu absolutnie doskonale. Cichość w Jezusie była właśnie taka dokładnie, o jaką chodzi w Słowie Bożym, o jaką chodziło Bogu. Jezus to bardzo dobrze, najlepiej wyraził. Więc mam nadzieję, że staje się jasne, na czym polega ta postawa cichości. Gdy ktoś upodabnia się do Pana Jezusa w tej postawie, tak żyje, dba o to, żeby nabywać tej cechy w swoim życiu, zabiega o to, stara się o to, żeby takim właśnie być, to taki człowiek, Pan Jezus mówi, zostanie pobłogosławiony czy wynagrodzony odziedziczeniem ziemi. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Czyli obietnica dziedziczenia ziemi. No i co tu chodzi? Czyli wiemy gdzieś tam z zasłyszenia, czy z rozmów ulicznych, czy progowych rozmów, że to jest jeden z podstawowych punktów doktryny Świadków Jehowy. Oni przecież mówią, że tu na ziemi będziesz właśnie, odziedziczymy ziemię, będziemy królować tu na tej ziemi i tak dalej. Tymczasem Słowo Boże mówi, że dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ziemia, ta ziemia. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu w pobożności, czytamy w 2 Piotra 3:10-13. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. A więc widać, że na pewno nie chodzi w tym błogosławieństwie o to, że tę ziemię odziedziczymy, jeżeli będziemy cisi. Czy na przykład Radek, jak będzie taki cichy, będzie taki, no, słuchał tego, to dostanie posiadłości wokoło Gdańska na przykład, nie, po cała Popróż Gdański aż, nie, będzie właścicielem, posiądzie ziemię, a inni tam Kaszuby posiądą, a ktoś jeszcze tam w drugą stronę Żuławy, Dariusz z Żuławy dostał na przykład. Nie? No tak świadkowie Jehowy mówią, że to właśnie, a to willę to sobie wybieram, ja tutaj będę, teraz ten bezbożny tam mieszka, nie, opala mi, ładnie, jeszcze dach nie zrobi ładny, bo ja potem przejmę to. To bzdura, to tak nie jest. To wszystko, co na tej ziemi, te ludzkie dzieła, to wszystko spłonie, mówi Pismo. Dziedziczyć ziemię, zgodnie z myślą Bożą, z biblijną myślą, to po prostu synonim błogosławieństwa Bożego w życiu człowieka. To jest myśl znana już w okresie Starego Testamentu, w psalmie 37. Dla przykładu jest powiedziane, jeszcze trochę nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. I oczywiście Żydzi odnosili to przede wszystkim do ziemi Izraela. Do ich ziemi, do ziemi obiecanej, takim rozumieniu narodowym i tak dalej, wszak najbardziej to wszystko miało znaczenie, bo Bóg im obiecał dać ziemię, a potem jak z powodu grzechu ich rozpędził na całe, na krańce świata, to też własce swoje obiecał, że ich znowu sprowadzi, to wszystko rozumiemy, nie? Ale nie chodzi w tym duchowym znaczeniu o ziemię w sensie fizycznym, tylko chodzi o to, że ten, kto jest cichy, ten, kto nosi tę postawę, kto jest jak Chrystus, staje się współdziedzicem z Chrystusem wszystkiego. Wszystkie obietnice Boże stają się Jego udziałem. To o to tutaj chodzi. Więc zamykając już to rozważanie, powiedzmy tak, jakże szczęśliwy jest człowiek, który gniewa się tylko wtedy, kiedy trzeba, a nie wtedy, kiedy nie trzeba. Zawsze, gdy gniew się pojawia, gdy nie trzeba, nasze sumienie zostaje zasmucone, no nie? Już wtedy wiemy, ale że czemu, jak mogłem się znowu tak zachować? Błogosławiony człowiek, który się rozgniewa wtedy, kiedy Duch Świętego do tego pobudzi. Jak Jezus się rozgniewa. Jak dziecko Boże się rozgniewa na to, co trzeba się rozgniewać. I wtedy ma to duchowe poparcie. To jest błogosławiony stan, ale żeby nie popadać w emocje wtedy, kiedy nie trzeba. O, to jest piękny stan. Błogosławiony, szczęśliwy człowiek, który dzięki temu panuje nad swymi instynktami, impulsami, namiętnościami i sam jest podporządkowany Bogu, nie jest we władzy swoich emocji. To jest wielka rzecz. Człowiek, który jest na tyle pokorny, że uświadamia sobie własną słabość, własne braki, własne niedouczenie. Błogosławiony taki człowiek, który nie wynosi się, nie mówi o sobie zbyt wiele, nie nadrabia językiem. Taki bowiem człowiek wyróżnia się, jak to napisał Barclay w swoim komentarzu, taki bowiem człowiek wyróżnia się wśród ludzi jak król wśród podwładnych. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Czy to jest jasne? Niech Bóg da nam łaskę, żebyśmy takimi byli, żebyśmy takimi się stawali. To jest proces oczywiście, ale stawajmy się takimi ludźmi. Powstańmy do modlitwy i powiedzmy coś Panu Jezusowi w związku z tym błogosławieństwem. W jakim miejscu siebie widzimy, w jakim chcielibyśmy widzieć siebie w stosunku do tego, co powiedział Pan Jezus z tym błogosławieństwem.